Startujemy z nową magią kina. Maciej Rusinowicz.
Paulina Radke.
Witamy i zaczynamy. Dzisiaj będzie bardzo nietypowo.
Tak, będzie Wojna Światów.
Filmy muzyczno-biograficzne, czyli o słynnych muzykach i zespołach, ale będziemy zestawiać ze sobą muzykę rockową i klasyczną.
Połączenie dość specyficzne, ale mamy nadzieję, że będzie Wam się podobało. To zaczynamy. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. Has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you.
Store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far.
Pierwszym filmem, o którym chciałabym Ci, Maciek, i Państwu opowiedzieć, to jest film Metallica Through the Never.
Słucham z uwagą.
Film dość nowy. Nie wiem, czy wiesz, Maciek, ale byłam w czasach gimnazjalnych i trochę licealnych wielką fanką Metaliki. Byłam kinderpunkiem, prawie bym powiedziała.
Chyba prawie każdy był.
No, nie wiem, wiesz. O, ale ci lepsi byli w każdym razie, prawda? I Metallica miała za sobą wiele produkcji, zrobili dużo filmów koncertowych i tak dalej, ale niejaki reżyser Nimród Antal, o którym wcześniej w ogóle nie słyszałam.
Ja również nie.
Ale zrobił właśnie taki film. Podczas koncertu Metaliki członek ekipy koncertowej dostaje zlecenie odebrania ważnej przesyłki. I z pozoru to jest dość łatwe zadanie, prawda? Ale to zadanie zmienia się dla niego w surrealistyczną odyseję. I tu się zaczyna robić problem, ponieważ tak jak naprawdę kocham Metallica i członków zespołu, to film ma jedną wadę, fabułę, wiesz? Gdyby wyciąć fabułę i zostawić tylko koncertowe wstawki, byłoby idealnie.
No z filmem jest ten problem, że musi opowiadać jakąś historię i być spójny.
No tak. Tutaj podczas premiery filmu i jego dystrybucji film był w 3D. Tam jakieś dziwne akcje jechania na koniu w Nowym Jorku, przeplatane właśnie z koncertem Metaliki, gdzie naprawdę scenografia i to wszystko robi wielkie wrażenie.
Ale to jest historia fabularna.
To jest historia fabularna, tak. I wiesz, w momencie, jest montaż równoległy. W momencie, kiedy ten członek ekipy koncertowej dostarcza przesyłkę, są wstawki, nie wiem, jedzie na koniu, koncert Metaliki gdzieś tam. Jedzie dalej. Koncert Metaliki gdzieś tam. I to jest takie dość dziwne.
Pewnie to jest zrobione trochę jak teledysk.
Trochę tak, bo piosenki są użyte też w taki sposób, żeby to tworzyło trochę jeden wielki teledysk, no i potem przenosimy się, prawda, na koncerty Metalliki, które są w 3D. To jest bardzo dobre, aczkolwiek no, oglądałam w domu na 3D, to nie było aż takiego efektu. Aczkolwiek polecam każdemu, kto lubi Metallicę i wszystkich jej członków.
No ale pewnie głównie dla muzyki, a nie
głównie
dla
muzyki,
fabuły.
Bo ta intryga nie każdemu po prostu przypadnie do gustu. Nie jest jej zbyt wiele, ale no, materiału jest jak na dobry teledysk. Myślę, że całą fabułę można by było zamknąć właśnie w jednym teledysku i również byłoby to dobre, jeżeli nie lepsze. Bo to jest trochę rozciągnięte w czasie i no nie jest to materiał na pełnometrażowy film po prostu, ale polecam do obejrzenia każdemu fanowi.
Teraz czas na zwrot o 180 stopni. Wolfgang Amadeusz Mozart.
A nie znam.
No, to teraz poznasz, uważaj. Rok 84 i film Amadeusz Milosza Formana. Wyobrażasz sobie, że on ma już ponad 30 lat.
Naprawdę?
Nie chce mi się wierzyć. To jest film, który oglądam i wydaje mi się, że jest całkiem współczesny, a on już swoje lata ma. Nie wahałbym się nazwać go arcydziełem. No, obsypany Oscarami. Dostał ich 8 i 3 nominacje w roku 85.
No to poza konkurencją totalnie.
Film no słynny, nie da się ukryć. Chyba, no dobra, nie każdy, ale wielu o nim słyszało.
No na pewno. Jeżeli nawet nie oglądało, to właśnie chociażby słyszało. I wrócę do tego, co mówiłeś, że film ogląda się jakby był współczesny, co to tylko dowodzi jego świetności, że jest dość uniwersalny. Kiedy byś go nie włączył, masz wrażenie, że to jest cały czas aktualne.
Tak, film jest świetny, tak naprawdę nie ma się do czego w nim przyczepić. Każda rzecz, która jest w tym filmie, każdy element jest dobry. Film na podstawie sztuki Petera Schaeffera pod tym samym tytułem i autor sztuki napisał również scenariusz. W rolach głównych Murray Abraham jako Antonio Salieri, protagonista w filmie, przez którego poznajemy Mozarta. To jest, dla niezorientowanych, to jest nadworny kompozytor na dworze cesarskim we Wiedniu, który współzawodniczy z Mozartem, przybywa do Wiednia. Mozart, który jest wtedy już dosyć znany, i okazuje się, że on oczywiście przewyższa Salieriego, tak, no bo jest geniuszem. Salieri ma akurat tyle zdolności, i talentu, żeby rozpoznać ten geniusz Mozarta. I tak naprawdę tylko on jest w stanie go docenić. Wszyscy dookoła jeszcze Mozarta tak nie doceniają.
Jeszcze.
To jest słowo klucz. No i oczywiście film mówi o tej rywalizacji pomiędzy nimi. W roli Mozarta, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, Tom Hulce, który wyjątkowo ciekawie kreuje tę postać. Może nie jest to Mozart taki, jaki był w rzeczywistości, bo film jest oczywiście fabularyzowany. To nie jest ścisła biografia.
No to nie ma być film, który sensu stricte opowiada, prawda? Życie
tak,
Mozartu to byłby dokument, więc...
To jest dramat o Mozarcie. I wiele wydarzeń, które tam są, w rzeczywistości się nie wydarzyło oczywiście.
A czy historia, gdzie właśnie Mozart przybywa do Wiednia i jest ta rywalizacja, naprawdę miała miejsce?
Tak, Mozart przybył do Wiednia i tam starał się o względy cesarza, dla niego komponował. Salieri też jest oczywiście postacią prawdziwą. Słyszymy w filmie nawet muzykę Salieriego, tak? On był kompozytorem, który istniał wtedy. No i Salieri jako protagonista, Wolfgang jako antagonista, co jest właściwie tutaj dosyć nietypowe, bo
sprytny przewrót.
Tak, kiedy mamy film o jakimś bohaterze, no to on zwykle jest protagonistą, głównym bohaterem, przez którego poznajemy to wszystko. A tutaj jest odwrotnie, on jest jakby tym negatywnym bohaterem, Mozart.
Więc cały czas kibicujemy wrogowi Mozarta.
Salieriemu, tak. Można tak powiedzieć, ale to też zależy. Dlatego, że da się uznać ten film jako o walce geniuszu z przeciętnością. Mozart jest geniuszem, Salieri jest w jakiś sposób przeciętny. I teraz tak, każdy znajdzie...
Chciałabym być tak przeciętna, naprawdę.
Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Dlatego, że ci z nas, którzy są geniuszami, będą się utożsamiać z Mozartem, z jego postacią, a ci, którzy są przeciętni, będą się utożsamiać z postacią Salieriego, który jest w opozycji do tego geniuszy. Uważa, że to jest niesprawiedliwe, że Mozart jest genialny, a on nie jest tak genialny.
Życie nie jest sprawiedliwe. Ale pokaż mi wśród publiczności osobę, która się będzie utożsamiać z Salierim, a nie z Mozartem.
No oczywiście, każdy chce się od razu utożsamić z Mozartem, no bo chciałby uważać siebie za geniusza, wiadomo. Ale nie, bo Salieri jest zagrany w ten sposób przez Abrahama bardzo wiarygodnie. Powoduje, że też się z nim w jakiś sposób utożsamiamy, łączymy, współczujemy mu. Jednocześnie Mozart też jest wyjątkowo bliski widzowi. On jest tak pokazany od kuchni, taki swojski, taki jak my wręcz.
Swój chłop, chciałoby się powiedzieć.
Tak, a jednocześnie jest genialny. On baluje, on się bawi. Brakuje by jeszcze, żeby był studentem i ciągle tylko imprezował. Naprawdę. Taki, nie wiem, czy taki był prawdziwy Mozart, ale taki jest jego obraz w tym filmie i to jest obraz, który nam się podoba.
Czy ja uważam tak, że w filmie jest pokazany Mozart jako gwiazda swoich czasów, taki celebryta trochę.
Można uznać go za takiego rockmana tamtej epoki. Nie bez powodu, wyobraź sobie, rozważano również do tej roli Micka Jaggera.
Naprawdę?
Tak.
Nie wyobrażam sobie,
był przesłuchiwany do roli Mozarta i wtedy to byłoby właśnie zaznaczone. Mozart był w swoich czasach takim Mickiem Jaggerem naszych czasów.
Ale zobacz, jakby się mogła zmienić cała fabuła i cała opowieść, gdyby Mick Jagger grał Mozarta.
Na pewno ten obraz byłby jeszcze inny niż wykreowany przez Toma Hulce'a. Natomiast tak jak tutaj jest ten obraz Amadeusza, nie wiemy, czy taki był prawdziwy Mozart, ale na pewno wolimy taki obraz sobie zachować w pamięci.
Tylko cały czas pamiętajmy właśnie, że jest to film fabularyzowany, a nie opowiadający prawdziwą historię, jak rzeczywiście było kropka w kropkę, prawda?
Tak, ale jakiś obraz Mozarta kreuje i powoduje, że tak o nim myślimy.
Że chcemy tak o nim myśleć. Mhm.
Muszę jeszcze powiedzieć oczywiście o muzyce, która jest w tym filmie bardzo mocną stroną. Te wykonania dzieł Mozarta i Salieriego są naprawdę imponujące i za wykonania dzieł Mozarta i Salieriego tutaj w filmie, które są naprawdę imponujące, odpowiadał Neville Marriner. I muzyka jest wyjątkowo dobrze dopasowana do każdej sceny. Każdy utwór Mozarta został przemyślany i ta muzyka tak naprawdę napędza cały film. Kiedy jest kolejna scena, jest kolejny utwór i wszystko się ładnie zgadza.
Czyli podzieliłbyś na przykład film na poszczególne sceny i w związku z muzyką tworzyłyby jakieś spójne części, takie małe klasyczne teledyski na przykład?
Cały film można tak naprawdę analizować pod takim kątem muzycznym. On bywa właśnie w ten sposób przedstawiany, jak na przykład jak symfonia. Symfonia ma tam swoje preludium, ma kolejne części, ma zakończenie i tak dalej. I tak samo jest trochę w tym filmie. On też ma taką kompozycję jakby muzyczną.
Prawie jak nimfomanka.
Podsumowując, Amadeusz, arcydzieło muzyczno-filmowe, można powiedzieć, które polecam. To jest film, który ja bardzo, bardzo lubię. Obejrzałem go wiele razy i jeszcze wiele razy obejrzę.
Przeskakujemy teraz do troszkę nowszych czasów, ale niestety nie nam współczesnych. Mianowicie chcę opowiedzieć o filmie The Doors, który ukazuje życie Jima Morrisona od momentu założenia The Doors właśnie do jego przedwczesnej śmierci. Film w reżyserii Olivera Stone'a, czyli amerykańskiego reżysera odpowiedzialny za realizację tak głośnych tytułów jak Pluton czy Wall Street chociażby. I postanowił on właśnie opowiedzieć historię The Doors. Zespół, który w bardzo szybkim czasie stał się jedną z najpopularniejszych grup rockowych na świecie i którego kompozycje na zawsze zmieniły oblicze muzyki, ośmielę się tak powiedzieć. Co jest ciekawe, Stone poznał The Doorsów w momencie, kiedy był w Wietnamie, wyobraź sobie.
Poznał ich w Wietnamie.
Poznał ich muzykę w Wietnamie podczas służby.
Już chciałem zapytać, co oni robili w Wietnamie.
A kto by ich tam wiedział? Backtripa mieli pewnie. I właśnie na Stone'ie zrobiło ogromne wrażenie. I na jego kolegach z wojska również. I tak się zafascynował, że po powrocie do kraju, już na przełomie lat 60. i 70. starał się namówić Morrisona na realizację filmu o nim. No ale projekt nie doszedł do skutku. I do tego pomysłu reżyser wrócił dopiero na początku lat 90., wyobraź sobie.
To jest tak jak z budowaniem pomników, dopiero kiedy słynna osoba umrze.
Tak, trochę tak. A myślę, że ten pomnik zbudowany przez Stone'a naprawdę jest godny uwagi. Morrison, jak wiemy, do dziś jest uznawanym poetą i wokalistą, ale przede wszystkim jednak legendą, owiany jakąś taką też tajemnicą. Legenda człowieka, który był trochę opętany śmiercią, bym się ośmieliła tak powiedzieć, bo nie tylko gloryfikuje ją w swoich wierszach, ale też rozpaczliwie jej poszukuje, co niestety mu się udało, bo Morrison należał do zacnego klubu 27, prawda?
Tak.
I cóż, pozostała po nim poezja, biografia pełna skandali, alkoholu, narkotyków i przede wszystkim wspaniała muzyka, co Stone naprawdę świetnie wykorzystał. I myślę, że nie można obok muzyki ani tego filmu przejść obojętnie. Co ciekawe, obsada to Val Kilmer w roli Jima Morrisona właśnie, Meg Ryan w roli jego kobiety i wieloletniej partnerki, no jednej z wielu, może w ten sposób.
No.
Stone naprawdę zrobił film wybitny.
Czyli co dostajemy, oglądając ten film?
Co dostajemy? Dostajemy olbrzymią dawkę świetnej muzyki. Dostajemy naprawdę przekrój najlepszych kawałków The Doorsów wykonanej i w wersji Jima Morrisona, i w wersji Vala Kilmera.
Czyli są oryginalne i są filmowe covery.
Ale coś, co najlepsze, Myślę, że nawet wieloletni fan oddany nie rozróżni tych wersji, bo naprawdę tak się przygotował do roli, że nie jest się w stanie tego rozróżnić. Głos ma świetny. On nie gra Jima Morrisona, on jest Jimem Morrisonem po prostu.
Wow.
Charakteryzacja świetna, gra aktorska jeszcze lepsza. I co ciekawe, filmu nie ogląda się tylko dla muzyki. Naprawdę film pokazuje wnętrze, że tak powiem, całego zespołu The Doors po tym, jak wiele ludzi próbowało Morrisona namówić na solową karierę, prawda? Wiesz, po co ci oni? Daj spokój sobie z zespołem, przecież jesteś niesamowity i tak dalej, i tak dalej. I całe te historie są przeplatane właśnie muzyką The Doors i no, ja byłam naprawdę zachwycona. Uważam, że Val Kilmer stworzył naprawdę świetną postać, jedną z jego najlepszych ról. Meg Ryan, no trochę w cieniu pozostaje, ale nadal daje radę. I całość, no nie bójmy się tego słowa, moim zdaniem jest arcydziełem, więc naprawdę polecam.
Zatem dla fanów The Doorsów na pewno polecamy, dla tych, którzy chcieliby się o nich czegoś dowiedzieć też, bo film opowiada.
Tak, dokładnie, bo film opowiada, tak jak mówiłam, od początków The Doors do śmierci Morrisona, więc naprawdę polecam.
Kolejny na listę do obejrzenia.
Na pewno.
That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back.
I wracamy z powrotem do muzyki klasycznej.
Du, 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 du.
Skąd wiedziałaś? Tak, to właśnie Beethoven. To był dżingiel z Beethovena, konkretnie z Piątej Symfonii. W tym filmie, o którym chcę powiedzieć więcej, jest o Dziewiątej Symfonii, a konkretnie film pod tytułem Kopia Mistrza, Copying Beethoven, z 2006 roku w reżyserii Agnieszki Holland.
O, proszę, polski akcent.
Tak jest. No oczywiście film nie jest produkcji polskiej, tak? Tylko.
Domyślamy się.
Tylko amerykańsko, niemiecko, jakieś tam, nie pamiętam. W każdym razie opowiada o historii fikcyjnej, bo to nie jest, tak samo, nie jest to po prostu biografia. To jest film o Beethovenie. Opowiada historię, w której Anna Holz, 23-letnia studentka konserwatorium muzycznego, dostaje pracę u Beethovena, zostaje kopistką, przypisuje po prostu w nutach jego utwory. No i film jest o trudnej relacji pomiędzy nią a Beethovenem, no bo on, jak wiadomo, już jest głuchy, zmaga się z chorobą, zmaga się z problemami rodzinnymi, z samotnością. Tak naprawdę główną bohaterką niby jest Anna, ale ona jest tylko medium, przez które poznajemy Beethovena. To jest film zdecydowanie po prostu o nim, pokazujący go.
Ale myślę, że to taki celowy zabieg, ponieważ właśnie tak jak mówiłeś, film rozgrywa się w czasie, kiedy Beethoven już się zmaga z chorobą, jest głuchy, tak? Więc potrzebuje jakiegoś swojego medium, którym w tym przypadku jest Anna.
Tak, a tak zresztą powiedziała Agnieszka Holland, że właśnie Anna jest tutaj po to, żeby pośredniczyć pomiędzy widzem a bohaterem filmu, którym tak naprawdę jest Beethoven. Gra Beethovena Ed Harris, Anne Holz gra Diane Kruger. Wyobraź sobie, że do roli Beethovena wcześniej rozważany był Anthony Hopkins. I w tym okresie, kiedy Beethoven już zmaga się z chorobą, kiedy już jest u kresu tak naprawdę swojego życia, pisze najsłynniejszą chyba swoją dziewiątą symfonię. I w filmie ukazany jest proces tworzenia jej, a potem pierwsze publiczne wykonanie. Beethoven bardzo domaga się dyrygowania orkiestrą w trakcie wykonania tego, no ale oczywiście jest głuchy, więc sobie z tym sam nie poradzi. Anna przychodzi mu na pomoc, tak jak zresztą w innych przypadkach, kiedy mu pomaga.
Kobiety zawsze pomagają i to wszystko dzięki nam. Pamiętajcie.
No proszę, dorabiamy już ideologię. Bardzo dobrze. I teraz tak, no film arcydziełem na miarę Amadeusza nie jest. Powiedzmy sobie jasno, tak? Ale pojawiają się nawiązania do Amadeusza. Na przykład w ostatniej scenie Beethoven prosi Annę, by zapisywała nuty tego, co on właśnie wymyśla. No tak samo jak w Amadeuszu, gdzie Mozart dyktuje Salieriemu. Film jest w sumie bardziej o muzyce i o tym muzycznym geniuszu Beethovena niż opowiadaniem historii, bo można by znaleźć jakieś niedociągnięcia właśnie w tej warstwie fabularnej. Jeżeli są jakieś głosy krytykujące ten film, to właśnie na temat historii. Ale wydaje mi się, że to bardziej jest hołd geniuszowi muzycznemu Beethovena, a także takie studium jego muzyki i jej znaczenia. Bo pod względem muzycznym właśnie film jest świetny, to jest bardzo jego duży walor. Jest tam 13-minutowa scena wykonania tej dziewiątej symfonii, kiedy Beethoven dyryguje przez 13 minut. Niby do historii bardzo dużo to by nie wnosiło, a przynajmniej nie musiało być takie długie. Ale właśnie pod tym względem muzycznym to jest bardzo atrakcyjny w odbiorze.
Czyli 13 minut i nie mamy ochoty odejść od ekranu telewizora, tudzież
no ja nie miałem.
Odbiornika.
I teraz tak, no jak ten film ja odbieram? Jaki on jest dla mnie? Ta filmoznawcza część mnie mówi, że może film nie jest wybitny. Chociaż zagrany jest bardzo dobrze. Ed Harris i Diane Kruger tutaj nie mam do czego się przyczepić u nich. Natomiast ta moja muzyczna część, dla niej film jest bardzo atrakcyjny i oglądałem z przyjemnością i mogę polecić.
Czyli w momencie zmieszania twoich dwóch osobowości wychodzi film bardzo dobry czy świetny?
Wychodzi film godny polecenia obejrzenia. No i jeszcze można, mógłbym to podsumować tutaj, tą relację trochę pomiędzy filmem Amadeusz a Kopią Mistrza takim cytatem z Beethovena rzekomym, który miał powiedzieć po wysłuchaniu 24 koncertu fortepianowego c-moll Mozarta, że nigdy nie byłem i nie będę w stanie tworzyć takiej muzyki. No i załóżmy, że tak się też ma Kopia Mistrza do Amadeusza. Nie będzie taka genialna jak on, no ale też jest bardzo dobre, tak jak Beethoven też był świetnym kompozytorem.
Nie ma wątpliwości. Także na pewno polecamy. po zderzeniu dwóch światów. Sami wybierzcie, który wam bardziej odpowiada.
Albo weźcie jeden i drugi.
Albo weźcie jeden i drugi, tak jak zrobiliśmy to my. I tymczasem się z wami żegnamy. Zapraszamy już za tydzień na kolejną Magię Kina. Żegnają się z wami
Maciej Rusinowicz
i Paulina Radke.
Do usłyszenia. Thank you.